Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze
Patryk Brzozowski. Cześć, we are back.
Tak, wróciliśmy, zrobiliśmy sobie krótką, niezapowiedzianą przerwę, ale już jesteśmy i miejmy nadzieję, że zostaniemy na dłużej.
Całkiem jakbyśmy zaczynali, ale tak, to wynikało z faktu, że część ekipy była na wakacjach, w rozjazdach albo miała
inne
sprawy
do załatwienia.
Dużo się też
działo w naszych życiach prywatnych.
Być może. No ogólnie tak, zawsze dużo się dzieje, to prawda.
No i jakby tak wyszło, ale wracamy. I dzisiaj opowiemy przede wszystkim o tym, że wyszedł nowy Abarth.
Tak.
Co jest bardzo ekscytujące.
Bardzo ekscytujące. Dawno nie było.
Dawno nie było niczego takiego. Aston Martin Valhalla w końcu wyszedł. Porsche Macan miało lifting.
Tak.
Clio RS. W końcu, pamiętasz, jak bardzo skomplikowanie opowiadałem o tym, jakie nowe Alpine wyjdą?
No, pamiętam.
No to już wiadomo, jak będzie wyglądać Alpine 5, które będzie zastępowało w gamie Renault Clio RS.
To dziwne to nazewnictwo, które właściwie jest ujednolicone pomiędzy markami. Zauważyłeś to? Wszyscy nazywają teraz swoje modele jedną cyfrą. Może nie wszyscy, ale bardzo wiele z tych producentów, którzy są obecni na naszym rynku i nie tylko.
Wyszedł też taki dziwny samochód z Wielkiej Brytanii, który nazywa się Vels Vertige.
Wiesz, to tych dziwnych samochodów wychodzi cały czas bardzo dużo. I ostatnio też dowiedziałem się o nowym samochodzie elektrycznym, który będzie jednym z najszybszych samochodów elektrycznych i pochodzi od faceta, który kiedyś pracował dla Tesli, a dzisiaj chce udowodnić, że on to zrobi lepiej.
I chcieliśmy też opowiedzieć trochę o Ferrari Dino, które już zrozumiałem, bo zastanawiałem się nad tym,
no.
Bo jakiś czas temu mówiłeś, że to nowe Ferrari, które wyszło i zastępuje
296,
tak, które zastępuje F8 Tributo chyba.
Nie.
Nie, one są sobie oddzielnie.
Tak.
Dobrze, no to wychodzi to nowe Ferrari i ty powiedziałeś, że to jest pierwsze Ferrari z silnikiem V6 i tak też było napisane na stronie.
Drogowe, no.
Ale okazuje się, że było Ferrari Dino, tylko Enzo Ferrari obawiał się, że przez to, że wypuszczają samochód drogowy, to team Ferrari sportowy straci na swojej elitarności.
Mhm.
I Ferrari Dino nigdy nie nosiło znaczka Ferrari.
A, no tak, faktycznie, bo ona ma Dino.
No.
Okej.
Okay. Także zagadka rozwiązana.
Być może tak. No dobra, coś w tym jest na pewno.
I oprócz tego jeździłem trzema Oplami. Jeździłem Oplem Corsą, jeździłem Oplem Insygnią i teraz jeżdżę jeszcze Oplem Crosslandem.
Ja opowiem
o nich wszystkich.
Okej, okay. Ja jeździłem, czy o Mustangu już opowiadałem?
Opowiadałeś w odcinku dla podcastu, dla patronów.
Tak, i opowiadałem o Mustangu, ale tylko o wrażeniach z jazdy po torze, a w tym momencie już też mam takie pełne wrażenia z jazdy codziennej po drodze.
No i możesz nam też coś opowiedzieć o EQS.
Też mogę, bo byłem na premierze, to prawda, więc zapraszamy. A pamiętajcie, że to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, w którym co tydzień, a przynajmniej tak się staramy, przedstawiamy wam nowości i ciekawostki ze świata motoryzacji. Oprócz tego opowiadamy o swoich wrażeniach z samochodów, którymi jeździmy.
A co tydzień jeździmy czymś innym. No, to co? To zaczynamy do stałego fragmentu, czyli wiadomości MST. Abarth F595. Ha! Wreszcie wyszedł. To jest długo oczekiwany samochód, który celebruje...
Tak.
Bolidy F4.
Tak, to widać po nim, nie?
Słyszeliśmy.
To bardzo po nim widać. Teraz Abarth się zmienił. Znaczy Fiat 500...
Nowy Abarth jest zupełnie inny.
Fiat 500 w postaci bolidu F4. Wyobraźcie to sobie. I to jest właśnie nowe F595, które nic nie wnosi, ale jest.
Ma 165 koni, 230 Nm momentu obrotowego,
czyli
turbo
inny
Garrett.
Okej. Okay. To też go różni od innych.
Wiesz, co go wyróżnia?
No,
ma nowy
wszystko.
Wydech. I teraz wydech zamiast bycia poziomym jest pionowy.
W sensie rury są ustawione nad sobą. Czyli tak.
I to nawiązuje do bolidów F4.
Teraz pokazuję, pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że jesteśmy w wersji audio, to jesteśmy również w wersji wideo na kanale YouTube, który nazywa się dokładnie tak samo, motoryzacyjny skrót tygodnia, i będziecie wiedzieć, co pokazaliśmy i wszystkie zdjęcia samochodów, o których mówimy.
Niedawno zaprezentowano wersję Scorpionero oraz Monster Racing, którym już jeździłem.
Tak.
I
tak.
Też jeszcze niedawno wyszło 695
SSS. No.
No, i teraz wychodzi najnowsza wersja, która nie ma więcej mocy, ale jest.
No jest, no i to jest najważniejsze. No. Ja podziwiam ich zapał w budowaniu coraz to nowych wersji specjalnych.
595, tak.
No, być może to jest jakaś opcja na przedłużenie gatunku.
Ja nie wiem, mogliby na przykład obniżyć cenę tego Abarta 124 Spider, którego już w ogóle nie produkują, właśnie. Nie wiadomo czemu.
Już go nie ma, no.
Tak, i on też zniknął tak zupełnie po cichu. Uh-huh. Jednego dnia był, drugiego dnia zniknął z oferty.
To prawda, ale to już do tego nas producenci przyzwyczaili, wiesz, czasem jest chyba taki model, który po prostu
coś
musi
jest,
zniknąć.
A później tego nie ma.
To nie ściema, ale chodzi o to, że musi zniknąć tak po angielsku, wiesz, i on sobie wychodzi i nagle go nie ma i bum, a ty nawet się nie zorientujesz i się okazało, że już za późno, nie kupisz sobie.
A jak jesteśmy przy Brytyjczykach, to wyszedł nowy Aston Martin Valhalla.
Myślałem, że będziemy mówić o kotach.
Nie.
Aston Martin Valhalla, no ale to nie jest projekt, o którym jeszcze nie słyszeliśmy, mój drogi.
Tak, aczkolwiek zmieniło się sporo a propos tego projektu, no bo miał mieć V6.
No.
Z bolidu Formuły 1 tak naprawdę Red Bulla, a ostatecznie skończyło się na V8 od Mercedesa. I to jest całkiem ciekawe, bo to jest ten sam silnik, który jest w tym najnowszym AMG GT Black Series. Uh-huh. I on się różni tym, że wszyscy dziennikarze powtarzają, że ma płaski wał korbowy. Co jak zawsze, to dużo zmienia w silniku.
To wnosi
sporo. I my to wiemy.
No, oczywiście, ale nie będziemy wam o tym mówić, bo wy też na pewno o tym wiecie.
Tak, bo to jest
przesady.
Taka oczywistość.
Tak.
W każdym razie jednostka kręci się do 7200 obrotów na minutę,
no.
A maksymalna moc wynosi 720 koni mechanicznych, ale to jest hybryda. Także łącznie Aston Martin Valhalla produkuje 950 koni i 1000 Nm.
Ale to też warto dodać, że to nie będzie samochód dostępny dla wszystkich.
2,5 sekundy do setki. 330 km na godzinę pojedzie.
Wow.
I dwusprzęgłowa przekładnia ma 7 biegów.
No ostatnio nawet, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale widziałem jakieś filmy, gdzie go testowali na słynnym Nürburgringu. Jak to wszystko zresztą.
6 minut 30 sekund podobno potrafi pojechać.
Tak jest. Potrafi, podobno. Przynajmniej
nikt nie zrobił tego testu, ale
nie
tak mówię.
Z nami, za kierownicą oczywiście, ale na pewno potrafi, skoro to osiągnęli.
No jakby ktoś zrobił taki samochód, żebyśmy my byli w stanie zrobić 6,5.
Niewykluczone, że taki za chwilę będzie. Tylko wiesz co, tu nie chodzi o samochód, ale myślę, że o nasze limity komfortu psychicznego, bo nie bylibyśmy w stanie, po prostu nie uwierzymy tak w swoje umiejętności, nawet jeżeli mielibyśmy obiecane, że samochód to zrobi za nas.
A czy w tym nie jest tak? Oni mają taki program w ramach Rimaka, że no. On ci pokazuje właśnie hot lap za kierownicą, tak jakbyś jechał z instruktorem.
No i wiem, ale to jednak i tak ty trzymasz kierownicę, a nie on
no
za
właśnie
ciebie.
Podobno trzymasz ręce na kolanach, a samochód wiesz, robi najszybsze możliwe okrążenie.
Naprawdę?
No, ja bym się bał trochę.
Nie wiem, czy to tak działa. Może, skoro tak mówisz.
Natomiast... Ceny jeszcze nie są znane, a propos tego Valhalli.
No oczywiście, że nie. Jeszcze pewnie długo nie będą.
Ale łączna masa auta wynosi 1550 kg. Aha. No.
To tak.
A i klasycznie nie ma biegu wstecznego, tak jak w McLarenie Artura.
Tylko jedziemy na wstecznym w wyniku działania silnika elektrycznego.
Jedziemy, no.
Tak. Czyli tylko silnik elektryczny
obsługuje...
Chciałeś
powiedzieć, zanim zacząłem opowiadać o wadze Valhalli.
No po tym zaraz, jak powiedziałeś o wadze, powiedziałem, że to tak średnio bym powiedział.
Znaczy wiesz, no bo to jest hybryda.
No hybryda, jasne.
No i ma 1000 Nm.
Musimy teraz trochę też inaczej zacząć ważyć albo patrzeć na wagę samochodów, bo rzeczywiście one wszystkie teraz zaczynają być elektryczne, a więc dostają dodatkowy balast. No i to, co było kiedyś, te miary, które stosowaliśmy kiedyś, to już tak stosunkowo...
Percepcja się zmienia trochę, to
do
prawda.
Tego nie przystają.
A jeżeli chodzi o powtarzanie kolejny raz tego samego samochodu, Porsche Macan przeszło lifting.
Widziałem, ale wiesz co, zaprezentowali dopiero... Właściwie tylko GTS-a i S-a, prawda? Tak na razie Przynajmniej się tylko o nich pisze.
Nie, znaczy zaprezentowali głównie GTS-a i zniknęło
głównie
turbo.
GTS-a, tak.
Ale zmieniła się cała gama.
No oczywiście, tak, no bo to całościowy lifting,
i co
ale
ciekawe,
na razie
nikt o tym nie mówi,
tylko GTS-a.
A moim zdaniem najciekawszą rzeczą, no bo jakbyśmy mieli tak ogólnie przejść przez te zmiany, to tak naprawdę jeżeli widzieliście Cayenne albo Panamerę, to po prostu ta konsola środkowa
bardzo
została przeniesiona do środka
to
i już nie ma tych guzików, tak jak było
tylko
poprzednio.
Są dotykowe teraz.
Tylko są dotykowe. I właściwie mam niestety wrażenie, że to tyle, jeżeli chodzi o estetyczne zmiany.
No,
ta kabina jest troszeczkę unowocześniona.
Trochę rzeczy się zmieniło. Bardziej się upodobnił do Cayenne'a również z zewnątrz, moim zdaniem.
No tak. Ale w sumie ja nie wiem, czy będzie trudno... Znaczy, wydaje mi się, że będzie trudno odróżnić tą wersję po liftingu od tej po drugim liftingu, bo i tak już będziesz miał ten długi pas z tyłu, jeden.
To tak.
Wewnątrz będziesz i tak miał ten duży ekran do obsługi multimediów, tylko tak naprawdę ta konsola się zmieni. A ja akurat te guziki chyba bardziej lubiłem od tych dotykowych, ale to może moja osobista preferencja.
No i jeszcze zostały w Caymanie cały czas, wciąż żywe, no. Ale wiesz, to wnętrze też się za chwilę zmieni. A co do z zewnątrz wyglądu karoserii nowego Macana, to na pewno w tej wersji GTS na zdjęciach zauważyłem, że z tyłu ten cały dyfuzor, który tam okala, powiedzmy, końcówki wydechu, to on bardzo mocno zachodzi na zderzak. On tak bardzo głęboko wchodzi i jest tego...
Ja właśnie sobie włączam
tej
zdjęcie.
Czarnej przestrzeni jest bardzo dużo. Nie to wiem, prawda. Z czego to jest, czy to jest plastik, czy to jest jakieś tam PCV, inne tego typu rzeczy. Jakieś
pewnie
tworzywo.
Będzie można to zrobić z włókna węglowego. Choć takim makanem to ja bym się bał jeździć.
Ono to optycznie go trochę obniża, trochę więcej agresji mu dodaje, natomiast nie wiem, czy mi się to podoba, bo nie wiem, czy to współgra z pozostałą linią tego samochodu.
Ale zniknęło turbo, wiesz o tym?
No, wiem.
Już powtórzyłem to dwa razy.
Tak.
Ale najważniejsza rzecz, jaka jest dotycząca Macana, to, że zmienili ten silnik dwulitrowy. I to jest informacja, o której ja się doczytałem, jakoś jest jedno zdanie.
No.
I teraz nie ma 245 koni, tylko ma 265. I podobno rzeczywiście bardzo, bardzo mocno zmienili tą dwulitrową jednostkę, także jestem bardzo go ciekaw. Choć mam taką małą prośbę do Porsche, że jakby jeździliśmy już czterocylindrowym, jakby się udało teraz takim z V6. Może to być Macan S, nie musi być GTS.
Tak. No, pod maską cały czas oczywiście 2.9 V6. Który ma oczywiście więcej koni i tak dalej.
440 koni, w Macanie S ten sam silnik oferuje 380 koni.
Ty chyba właśnie 60 koni więcej, to jest znacząca poprawa. No.
No,
w sensie
tak.
Znacząca różnica.
A to jest o 26 więcej koni w tym Macanie S, czyli to 380, niż w poprzedniku, czyli tej wersji po liftingu. No i w tym sposobem model GTS z pakietem Sport Chrono rozpędza się do setki w 4,3 sekundy, zaś SK potrzebuje na to 0,3 sekundy więcej.
Widziałem informację, że teraz w nowym Macanie już ten zegarek na środkowej konsoli...
Będzie zawsze, niezależnie
zawsze
od tego, czy masz pakiet Sport Chrono, czy...
Właśnie, tak. I teraz będzie już cały czas w podstawowym wyposażeniu, więc to dobrze, moim zdaniem, stylistycznie. W sumie widziałeś kiedyś Porsche bez tego zegarka?
Kiedyś przeglądałem jakieś online i były. Ale bardzo to się nie rzuca w oczy.
No,
ale jakoś w sensie, tak jak nie ma tego zegarka, to no. W ogóle ci nie przeszkadza jego brak, mam wrażenie.
No,
dopiero jak się przyzwyczaisz do tego, że on tam jest. Ale 911 bez pakietu Sport Chrono wygląda super dziwnie bez tego zegarka. To, no. Ale tak, ceny modelu zaczynają się od 266 tysięcy złotych za bazowy wariant Macana. Wersja S kosztuje od 340 tysięcy, a GTS startuje z poziomu 417 tysięcy złotych. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak kupujesz wariant GTS, to dostajesz tam więcej rzeczy w pakiecie
standardzie,
od razu.
Na pewno.
Także paradoksalnie pewnie dobrze wyposażona SK kosztuje bardzo podobnie jak
wyjściowy
wyposażony GTS. Tak?
No na pewno około 100 tysięcy trzeba doliczyć za dodatki.
Za Porsche, tak. To jest...
To jest pewne.
One się zaczynają niby w takich normalnych cenach, prawda? W sensie normalnych na auta luksusowe, tak. Przy czym inne auta luksusowe mają trochę opcji i... Zwykle kończysz z mniejszą ceną.
Tak. A w Porsche jest trochę tak, że żartując w pewien sposób, to musisz dodawać sobie, wiesz, elektryczne szyby. Żeby,
no, trochę,
żeby tam idziesz
tak
od dołu bardzo mocno. Zaczynasz od samego początku. Tak, taka, można by to nazwać szeroko zakrojoną konfiguracją, taką personalizacją, ale jednak nie. No jednak trzeba sporo dopłacić za te wszystkie opcje, które chciałoby się mieć.
Także jeżeli chodzi o Renault, bo chcę zacząć mówić Alpine 5.
Płynnie przeszedłeś z Niemiec do Francji. Idziemy tak. Z zachód.
To było bardzo płynne przejście z tematu na temat. Będzie sobie Alpine 5. Jego premiera jest zaplanowana tak mniej więcej na rok 2024.
Tak.
Ma mieć około 210-220 koni. Bateria o pojemności 52-55 kW.
Czyli jest to
godzin.
Samochód w pełni elektryczny.
W pełni elektryczny samochód.
Wow.
Ma zapewnić około 400 km zasięgu. No a marka RS będzie stopniowo wygaszana, tak jak to widzimy z Formułą 1.
No tak.
No i ogólnie wszędzie. Trochę szkoda, bo Meganka RS w wersji Trophy jest bardzo dobrym, fajnym hot hatchem.
No oczywiście, że tak. Bezapelacyjnie, bez dwóch zdań, mój drogi, ale będzie cały czas, bo jeszcze w Clio pamiętam jak wchodziło. Nie wiem, jak długo się to utrzyma.
Jest RS Line, tak.
Topowa wersja to jest
tam
właśnie RS Line.
Wszystko możesz kupić w RS Line. Także
tak. Zobaczymy, jak długo to potrwa jeszcze. Może już będzie Alpine Line.
Może nie, to by było... dziwne to by było, nie?
Nie, no chyba tak nie będzie, bo nie będą łączyć tych dwóch nazw, ale...
Wydaje mi się, że niestety to jest bardzo prawdopodobne.
No może, zobaczymy. Zobaczymy
Alpine na... Package.
Zobaczymy, do jakiego stopnia będą chcieli połączyć te dwie marki. Bo wiesz, oni mogą nie chcieć wcale być kojarzonymi ze sobą, mimo że są w ramach oczywiście jednego koncernu. To trochę jak Peugeot z Citroenem. No, oni też się nie łączą w żaden sposób oficjalnie, w oficjalnej komunikacji.
Jest sobie pan, który nazywa się Robin Wells. Jest to brytyjski przedsiębiorca, który 7 lat temu postanowił stworzyć auto sportowe, które spełni jego oczekiwania.
O, to jest historia jak wiele. Tak samo się zaczyna.
Więc postanowił z lekkich kompozytów zrobić...
coś.
Lekki samochód.
No, trochę tak jak zaczyna się, trochę tak jak historia Alpine, mój drogi. Także płynnie znowu przeszedłeś.
Kupił do tego silnik Forda, 2-litrowy.
No tak.
Wsadził tam. Uh-huh. 211 koni mechanicznych.
No to
zostało,
szło. No to szło.
No. Manualna ale skrzynia biegów. Silnik umieszczony centralnie. Cały samochód waży 850 kg.
Wiedziałem.
I setkę robi w 5 sekund. Może być bardzo fajnym. W sensie, gdybym miał okazję się czymś takim przejechać, z radością bym skoczył.
Ale mówisz o nowym samochodzie, czy o takim, od którego on zaczynał kiedyś? Czy to jest
aktualne?
Nie,
to jest jego samochód, który właśnie wypuścił po 7 latach jakby zabawy z tym. Uh-huh. Możesz teraz pójść i kupić. Samochód nazywa się Wells Vertige.
Uh-huh. Egzotyczna nazwa, od nazwiska.
Bardzo ładnie też wygląda. Uh-huh. Możecie zobaczyć na...
Ty, gdybyśmy my mieli na przykład zrobić samochody, które byśmy nazwali od nazwiska, to już by tak dobrze nie wyglądało, nie?
Wyobrażasz sobie, jakbyśmy zrobili wspólnie? Brzozowski Stachowiak R150.
Chcielibyście to. Chcielibyście to kupować.
Schodzi z języka, szczególnie wszędzie za granicą.
Dobrze, dobrze, dobrze się to wymawia. Catchy. Jest, dobrze.
No, a o Dino już opowiedziałem w sumie. No, bo logo. Tak, także skończyliśmy. Możemy płynnie przejść...
Do testów.
Do testów możemy płynnie przejść.
Tak, zdecydowanie. Zapraszamy na testy MST.
Zaczynamy test MST i chciałem powiedzieć, że możesz nam najpierw opowiedzieć o tym Mustangu, bo to jest ciekawy samochód. Mówimy o Mustangu, Fordzie Mustangu Mach 1.
Mach 1, yes. Albo jak kto woli, Mach 1. O, proszę bardzo, jakby machał tak do ciebie. I jest pierwszy. Też może być, oczywiście. Żeby nie było tego, że po angielsku mówimy tutaj. To wyszła sobie taka wersja, która w tym momencie pojawia się w Europie. To już nie jest tylko... wersja amerykańska, ale rodowód Mustanga, ten torowy rodowód Mustanga nareszcie zawitał do Europy i wyobraźcie sobie, że jest to naprawdę torowy rodowód. To było dla mnie wielkie zaskoczenie, bo ja pierwsze zetknięcie z tym samochodem miałem całkiem niedawno na torze w Słomczynie. Może nie jest to jakiś wielki tor, można ten tor przejechać
raczej
w sumie
nawet całkiem niewielki.
Raczej całkiem niewielkie, jak to w Polsce bywa. Ciężko to też nazywać torem, to jest taki...
Znaczy,
oni
to
chyba
jest
to
tor,
nawet nazywają autodromem.
Tak, tak, tak.
U nas raczej są autodromy, a nie tory. To, żeby być konsekwentnym. Chodzi o to, że pierwsze spotkanie z tym autem... No tak, to tak. To prawda. Jeżeli chodzi o nitkę samego toru, na pewno. Natomiast wracając do Mustanga. Ja podszedłem do niego z ogromną rezerwą, z dużym szacunkiem. Zachowawczo.
Ale
no bo...
ta V8 nie ma płaskiego wału korbowego, także spokojnie.
Jak to zwykle, no tak, no. Także nie lata. Ale zwykle bywa tak jednak, że jak wsiadamy do Mustanga, no to wiemy, że on ma swoje ograniczenia. To nigdy nie jest auto, które się świetnie prowadzi. Czym innym nas ujmuje, ale nie jazdą w zakrętach, ani na prostej. Z stabilnością na pewno nie.
No, gdzie nas ujmuje? Przepraszam, to gdzie nas ujmuje?
No wiesz, no to,
bo
że
no,
ma 5-litrowe...
Nie skręca i nie jeździ dobrze na prostej.
No to, że niektórzy cenią sobie to, że auto jest bardzo mocno nadsterowne i lubią taką zabawę. Ja rozumiem, że z tego płynie też na pewno masa frajdy w takich kontrolowanych warunkach, bo nie polecam tego robić w innych. No oprócz tego mamy V8-kę naturalną, taką wolno ssącą, która ma te 450 koni i tak dalej.
Ile?
No i cały ten bagaż historyczny Mustanga, no to wszystko ma swój klimat. To tym nas ten samochód ujmuje, przyznasz.
Ale to, co mnie interesuje, bo po ile wiem, po torze jeździłeś wersją z manualem.
Tak, tutaj mi się trafiła...
A na co dzień, w sensie na ten jeden jazdę dzień... po mieście, jeździłeś wersją z automatyczną skrzynią biegów.
Tak, także tak pomyślałem sobie, że wezmę teraz automat, będę miał fajne porównanie i będę mógł wam powiedzieć, jak obie te skrzynie przekładnie sprawdzają się w tym modelu. Zaczynając od tego, że to nie jest taki Mustang, jakim go znaliście. Trzeba powiedzieć, że to auto naprawdę świetnie się spisało na torze i to było ogromne, ogromne zaskoczenie, bo nawet sam PR Forda przyznał, że tak trochę z rezerwą podeszli do tego, żeby ten cały event robić na torze, ale rzeczywiście wszyscy, którzy starali się to przeforsować, mówili, że to naprawdę się sprawdzi i ja jestem zdania, że mieli rację. Bo to auto, które bardzo dużo czerpie z Shelby'ego GT350, który u nas nie jest dostępny, naprawdę nie daje wstydu przy jeździe na torze. Uważam, że jakbyście wzięli Mustanga Mach-1 na tor, na takiego track day'a, to być może niektórzy by tak patrzyli z politowaniem, ale wiem, że później po pierwszych okrążeniach stwierdziliby, że jednak macie szansę konkurować z wieloma innymi samochodami. To też się znacząco poprawiło, ale zacznijmy od tego, co czerpie Mach-1 z Shelby'ego GT350. Między innymi, bo nie będziemy wszystkim was zanudzać, między innymi projekt tylnego dyfuzora, czyli kształt tego tylnego dyfuzora. Poza tym nowa skrzynia manualna Tremec, ona oczywiście nazywa się tak samo, ale jest to nowa skrzynia Tremec, czyli mówię o tej manualnej jeszcze skrzyni. Ona ma ten system rev matchingu, czyli dopasowywania obrotów przy redukcji biegu. Dodatkowo kolektor dolotowy, dodatkową chłodnicę oleju silnikowego i mechanizmu różnicowego. No i oczywiście też automatycznej skrzyni biegów, jeżeli z takową występuje. No i poza tym oczywiście tradycyjne V8, aluminiowe V8 cały czas pod maską drzemie, a raczej wyje, bo jest potężne, 3,5-calowy wydech.
Zachowało swój
3,5-calowy wydech z tyłu, daje jej bulgot. Cały czas ten donośny dźwięk, bulgot. On oczywiście jest wyciszony w takiej standardowej wersji GT, natomiast wersja Mach-1 brzmi tak jak wersja GT, ta najnowsza, która wtedy, kiedy wchodziła, czyli te tam ze 4 lata temu, to było, nie pamiętam w tym
ogólnie
momencie.
Ogólnie jest głośniejszy od zwykłego GT.
Tak, na pewno. Mhm. Teraz na pewno jest głośniejszy. Kiedyś pewnie byłyby porównywalne. Ale co więcej, ta V8 wyciska tutaj 460 koni mechanicznych i 529 Nm, czyli dokładnie tyle samo, ile wersja Bullitt, której już teraz na rynku w ofercie Forda nie ma. Ale no, różni się wieloma innymi rzeczami, przez co jeździ dużo lepiej. Przede wszystkim nadaje się do jazdy po torze. I nie wierzę, że to mówię o Mustangu, ale rzeczywiście o tym się przekonałem, bo przerzucanie masy z lewą na prawo, to trzymanie w zakrętach, te nowe nastawy zawieszenia MagniRide, które jest też ustawione specjalnie, zaprojektowane, przeprojektowane pod ten model, to wszystko daje, no, można powiedzieć, odczucia takiego prawdziwego auta sportowego, które jest ciężkie i o tym pewnie nie zapomnisz, ale zadziwiająco łatwo się nim jeździ w takim wydaniu, bo nie kojarzysz tego z Mustangiem. Przynajmniej dotychczas ja takich emocji od niego nie czerpałem.
Czy po kilku okrążeniach na torze hamulce to wytrzymały, czy zaczęły się grzać?
Tak, wytrzymały i to tak? Zadziwiająco dobrze. Ten samochód naprawdę teraz radzi sobie z tą masą dużo lepiej. Również przy hamowaniu właśnie, nie wytrzymywały opony, bo było tam chyba z 35 stopni w tym dniu. Naprawdę żar lał się z nieba.
A to były opony na jaką literkę?
Na M.
Na M,
bo one są w standardowym wyposażeniu, kończące na 4 albo na 4S.
Okej, rozumiem.
Ale zawsze można je zmienić oczywiście, to nie ma problemu.
Na opony P albo C.
Tak, albo B.
Albo B.
Nie ma problemu. Natomiast trzeba przyznać, że cały ten zestaw, taki fabryczny zestaw Mustanga Mach-1, świetnie sprawdza się do jazdy po torze, nawet takim, nazwijmy to ładnie, technicznym, jakim jest tor w Słomczynie, przy słynnej giełdzie w Słomczynie, bo tam zaraz obok się znajduje. No i co, drugi dzień to był, który rozegrał się tydzień później, to był dzień już jazdy w takich codziennych, normalnych, drogowych warunkach.
I jak ten automat? Bo jak wiemy, w zwykłym Mustangu ten automat potrafi czasem zaskoczyć, na przykład jadąc na prostej potrafi ci ze swoich jakby nie wiadomo jakich fantazji zredukować o 3 biegi. Albo w zakręcie potrafi nagle wziąć i zrobić ci z piątki dwójkę, bo on ma 10 biegów. Więc
no on często przerzuca te biegi. Tak. On nimi szafuje bardzo mocno. Tutaj jest to bardziej uporządkowane i rzeczywiście widzisz jakąś logikę w tym wszystkim, więc
bo nie
pod
wiem,
tym
czy wiesz,
jest lepiej.
Ale ta wersja Shelby GT500, ona ma z kolei dwusprzęgłową skrzynię automatyczną.
Okej, okay. No a tutaj mamy
klasyczną okay.
Ten sam 10-stopniowy. Natomiast no, on jest dostosowany i to się czuje do tej wersji, więc daje lepsze odczucia z jazdy. O ile w tym manualu masz bardzo długie te biegi, bo jedynka nawet jest długa, nie wiem, po tym torze jakbyś się uparł, to i na jedynce przejedziesz ten Słomczyn. Fajnie było zredukować sobie do jedynki na jednym czy dwóch zakrętach, ale tak naprawdę jedynka, dwójka to było wszystko. Więc on, te biegi są naprawdę bardzo długie. Cały tor przejedziesz na dwóch biegach albo na jednym. Bardziej na dwójce, domyślam się, żeby go nie katować za bardzo. Natomiast tutaj, no, on te 10 biegów lubi sobie powrzucać już bardzo szybko. Więc jak jedziesz tak spokojnie, to te wyniki spalania, bo o tym warto też wspomnieć, wcale nie są takie duże, bo ja chyba z całego dnia, kiedy nagrywałem filma, więc jeździłem i spokojnie, i szybko, to miałem niecałe 13 litrów chyba. To jest bardzo dobry wynik, jak na ten samochód. Zresztą pamiętam, że w Bulicie, gdzie był tylko manual, pojechałem nim w trasę i uzyskałem chyba w trasie równo 10, albo 9,8 nawet miejscami. To też był bardzo dobry wynik.
No pamiętajmy, że to jest 5-litrowe V8.
Tak,
takie
oczywiście.
Takie klasyczne, które jeszcze nazywa się Coyote.
Tak, jedno z dwóch w ogóle na rynku razem z tym Lexusowym. W nowych samochodach, tak, jeżeli chodzi o wolnossące.
Znaczy, bo nie wiem, czy wiesz, ale w Astonie Martinie Valhalla jest taki z płaskim...
Wałem korbowym,
tak.
Tak, już słyszałem o tym dzisiaj.
To tak, chciałem wspomnieć tylko. Przypomnieć, że jestem ekspertem.
Dobrze. Tak, ale wracając do Mustanga Mach-1. Na drodze jest odczuwalnie twardo.
Tak, naprawdę.
Tak nawet
Mustang
bardzo
zwykle
twardo.
Ma takie bardzo miękkie zawieszenie. No
oczywiście kojarzymy go raczej z samochodem typu GT, bardziej kanapowo usposobionym, a tutaj, no nie, no coś za coś jednak te...
Rozumiem.
Te rewolucje, które przeszły w tym samochodzie, jednak odbijają się na komforcie przy jeździe codziennej. Przede wszystkim te bezpośredniość układu kierowniczego i ten ciężar, ten opór, który stawia, i to bardzo duży, to... poczułbyś to, byś stwierdził, że dawno czegoś takiego nie czułeś, doskwiera przede wszystkim przy manewrowaniu. Bo jak pierwsze wyjazdy gdzieś tam z tych ciasnych uliczek tego salonu, w którym odbieraliśmy to auto dojazd, to przekonałem się od razu, że to nie jest to samo.
No, w zwykłym Mustangu ta kierownica chodzi bardzo lekko, dopóki nie włączysz odpowiedniego jakiegoś sportowego
trybu. Tak, a nawet wtedy chodzi bardzo lekko. To nie jest mistrz bezpośredności, a
ale
tutaj...
ten samochód ma wiele innych swoich zalet.
Tak, a tutaj jednak okazuje się, że to auto potrafi być sportowe i widać, że o to chodziło. Tutaj stawia się na trakcję.
Zaciekawiłeś mnie bardzo tym twardym zawieszeniem.
Jest
czy
twarde.
To jest tak twarde i30 twarde? Czy to jest tak twarde McLaren 570S, które jest
nie, takie,
twarde,
takie,
ale...
takie i30, ale... No, tak. Powiedzmy, że tak. No, raczej bliżej mu do i30 niż do McLarena czy do Lamborghini Huracana, w którym po prostu czuć, jakbyś jechał deską.
Nie no, bo w Huracanie tak było, ale w 570 było akurat bardzo spoko. To tam, znaczy, tam było
tam,
fajne
tak.
zawieszenie.
Tam, tam,
tym,
tak.
tym samochodem mógłbyś jeździć na co dzień rzeczywiście, bo Huracanem to niby tak. wszyscy mówią, że idealne supercar na co dzień, a...
Nie, tutaj było takie bardziej hot hatchowe to zawieszenie, okay. moim zdaniem. Tak bym do tego bardziej przyrównał. Natomiast no, komfort się obniża. Znacznie, bym powiedział. Znacznie. W porównaniu do GTK czy do EcoBoosta, który już w tym momencie w ofercie nie jest w ogóle dostępny. Więc zostały tylko dwie, jeżeli chodzi o konfigurację.
Ja tak się zastanawiam trochę, bo tak długo czekaliśmy niby na wersję torową Mustanga.
No ktoś ale powie, czy... że to nie jest jeszcze najbardziej ekstremalna, no bo przecież nie, no... są Shelby i tak dalej, ale to jest wszystko, co domyślam się dostaniemy w Europie, więc ja tak mówię.
Ja się zastanawiam, czy taki Mustang w ogóle ma sens, bo...
No dziwny jest.
Jak chcesz torową zabawkę, która jest lekka i fajnie jeździ po torze, to możesz kupić M2 po prostu.
Tak, ale to jest, wiesz, na potrzeby naszych dywagacji. My wiemy, że prawdopodobnie mamy rację, tylko tutaj chyba musimy jednak pamiętać, że to będzie auto brane jak A45S. Każdy będzie chciał mieć Mach-1, bo jest najszybszy, najlepszy, najbardziej okazały.
Rozumiem.
Bo to jest ta ultimate wersja Mustanga, którą w tym momencie mogę dostać w Europie, a więc kupuję to. Ale przy tym pamiętajcie, że trzeba mieć świadomość, że to nie będzie taki sam
Mustang.
No i
zaraz pojawi się mnóstwo opinii pod tytułem, no te Mustangi to takie twarde i niewygodne.
Tak.
Dokładnie. Tak jak był wysyp i30N w Warszawie i teraz powoli znikają z ulic.
Ale powiem ci, że no, przetestowałem go w trudnych warunkach, no bo tam na torze, mówię ci, myślę, że w słońcu podchodziło pod 40 stopni, te auta były non-stop upalane, opony pływały, nawet te na M. No, chociaż rzeczywiście no, trzeba przyznać, że performance,
że te...
jak to mówią, performance miały bardzo dobry.
Niewykluczone, że te na P albo C sprawiłyby się lepiej.
Niewykluczone. Tego nie przetestowaliśmy, więc nic nie możemy powiedzieć na ten temat. Natomiast przy tych temperaturach, przy tej intensywności użytkowania, no te auto się nawet nie zająknęły. Więc no, uważam, że sprawdzają się i powinny się sprawdzać. No cóż, na dłuższych dystansach nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego ocenić, ale... Ale naprawdę dają radę.
A ja spędziłem tydzień z Insygnią. Oplem Insygnią, które ma bardzo wygodne zawieszenie. Dziewięciobiegowy automat, który sobie doskonale radzi.
Okej. Okay.
A właśnie jeszcze, powiedz, ile kosztuje ten Mustang?
Zaczyna się od 283 tysięcy, z tego co pamiętam, z manualem i 286 tam 700 czy 500 z automatem.
Czyli co, jak dołożysz jakąś Alcantarę i tak dalej, to z 300?
Tam jest bardzo okrojony ten konfigurator, bo możesz właściwie wybrać tylko ewentualnie z dwóch wzorów felg, w tym jeden jest ten opcjonalny, jakby kute felgi, które są dodatkowe, jeden jest ten w standardzie specjalnie do tego samochodu, więc są tylko dwie opcje felg. 10 opcji lakieru, więc właściwie możesz wybrać tylko felgi, lakier i ewentualnie sportowe fotele Recaro. I tylko powiem szybko, że dojazdy na torze rzeczywiście by się przydały, bo ja po jeździe na torze w tych standardowych wersji, w tych standardowych fotelach, miałem zakwasy przez 3 dni, bo ja musiałem, one nie mają żadnego trzymania bocznego, więc ja musiałem się bardzo mocno zapierać w tym fotelu, nogami, biodrami, wszystkim, żeby utrzymać te przeciążenia. Ale te Recaro pewnie lepiej by się sprawdziły. Natomiast na co dzień nie ma to żadnego logicznego uzasadnienia, więc podejrzewam, że i tak wzorem tego, że nikt nie będzie jeździł nawet Mach 1-em. Ale te po to, Recaro, że to wszyscy będą zostawać przy tych tradycyjnych.
Ja te Recaro miałem w zwykłym GT-ku z jakieś 2 lata temu, jak
one
jeździłem.
One na co dzień nie są zbyt wygodne. Pamiętam,
nie
że to
przeszkadzały.
No, to każdy ma swoje uwarunkowania fizyczne, więc no,
dla
mnie nie było.
Znaczy, ja bym wziął mimo wszystko te takie wielkie, komfortowe, fajne fotele, ale
no bo dojazdy na co dzień jak najbardziej.
Nie ma potrzeby.
Nie ma uzasadnienia.
Natomiast fotele Finsigni zostały opracowane przez niemieckich ekspertów od siedzeń, które gwarantują super siedzenie. W sensie twój kręgosłup jest przeszczęśliwy. Siadasz w nich?
Nigdy nie jest w pozycji siedzącej. Nie kłam.
W Oplu jest. I w Oplu Insignia Sports Tourer, czyli tak, wersji kombi, rewelacyjnie się sprawdziły. Mhm. Bagażnik jest tam ogromny, naprawdę. A już podaję, ile ma tam litrów. 530 przed złożeniem.
Siedzeń? Foteli tylnych, tak?
Nie, tak, bez przed złożeniem tylnych foteli.
Czyli tak standardowo.
Bagażnik ma 530 litrów. To jest bardzo dużo.
Fotelami, nie?
A z zamkniętymi 1665.
Okej. Okay. Ale to nadal jest mniej niż w Octavii.
No bo Octavia ma zawsze największy bagażnik.
Octavia jest mistrzem.
A jeszcze większy bagażnik ma tylko ten...
Coś ma, ale
Skoda
rzadko.
Superb, pewnie.
O, super, tak, pewnie tak. Ale Octavia naprawdę jest wirtuozem przestrzeni.
Wiesz co, ten samochód jest dziwny, bo on ma już sobie trochę rzeczy z koncernu PSA, bo Opel został kupiony przez koncern PSA, tak. A widać, że w dużej większości został jeszcze opracowany przez niezależnego Opla i pozwolili jakby dokończyć ten projekt. Mhm. Także ma swój zupełnie nowy system, którego nie zobaczycie nigdzie w gamie. Ma bardzo dobrą jakość tylnej kamery, cofania. Podobna jakość, jakby to jest coś, na co się niby nie zwraca uwagi, ale podobna jakość tej kamery cofania jest tylko w autach premium. I to też nie we wszystkich, bo czasami wsiadasz do czegoś, co jest bardzo drogie i z tyłu ma, no widać piksele, jak jedziesz do tyłu. Także tutaj to jest warte zauważenia, a przy tym wielkim kombi to się przyda. Ten samochód jest stosunkowo szybki. Ja jeździłem wersją z silnikiem 2.0 turbo z dziewięciobiegową automatyczną skrzynią biegów, która miała tam 170 koni, 350 Nm momentu obrotowego.
Okej.
Okay. I naprawdę bardzo, bardzo żwawy samochód. On miał co prawda napęd tylko naprzód, ale sobie doskonale radził.
No w tych warunkach to
i co ważniejsze,
nie ma różnicy.
Taka Insygnia to jest wydatek około 180 tysięcy złotych. To jest luksusowy, naprawdę, to jest bardzo komfortowy, fajny samochód, który
domyślam
jest
się
też dobrze wyciszony.
To nie bez powodu jest ogromny sukces tego auta, chociażby na naszym rynku na pewno.
No, także, bo ile poprzedniej Insygni jakoś nie lubiłem, tak ta nowa...
Ja nie jeździłem chyba poprzednią, tak? Nie, chyba nie. A ty jeździłeś?
Trochę tak.
Trochę, okej. Okay. No to ja nie.
No nie, jakby zdecydowanie lepszy samochód i jestem pod dużym jego wrażeniem w sumie. Te multimedia są strasznie dziwne i to rozwiązanie zegarów przed tobą, bo część jest niby wirtualna, część jest zwykła i nie wygląda to specjalnie estetycznie moim zdaniem. Też niekoniecznie łączy się z tym systemem multimedialnym, także masz taki... No, estetyczny dysonans pomiędzy dwoma ekranami przed sobą.
No właśnie, i to jest to, ten brak konsekwencji trochę niemieckiej. Niemiecki brak konsekwencji.
Ale
jakby
z drugiej strony wszystko działa.
Jest zawsze porażająca, nie?
Wszystko działa i jest łatwe do opanowania, dosyć szybko się orientujesz w tym i ostatecznie i tak głównie podłączasz Apple CarPlay.
No wizualnie nie jest to na pewno bardzo atrakcyjne, ale użytkowo już pewnie tak.
Sama insygnia też jest z zewnątrz ładna moim zdaniem.
No tak,
ma też z tyłu bardzo dużo miejsca, te siedzenia z tyłu potrafią być podgrzewane, także w ogóle. No, fajne auto. Polecam. Mikołaj Stachowiak.
Dziękujemy. A jeszcze masz dwa Ople, z tego co wiem. To
jeździłem
to w ogóle...
Oplem Corsą.
Moc Opli.
Jeździłem Oplem Corsą i jeździłem Oplem Crosslandem. Hmm. Aczkolwiek tak sobie myślę, że o Oplu Crosslandzie opowiem za tydzień, żeby pozostawić tutaj niepokój i podniecenie.
Ale o Corsie powiedz, bo to 208 taka trochę.
Więc spędziłem też trochę czasu z Oplem Corsą. Opowiedziałem o nim dużo w naszej audycji w Radiu Campus. Hmm. Ale co warto o nim powiedzieć tutaj? Wydaje mi się, że fajniej jednak kupić 208.
Bo, czemu?
Ale przy czym Corsa jest tańsza.
No, na pewno.
Bo zaczyna się od 55 tysięcy złotych. Są pewne śmieszne nawiązania do 208. Na przykład na deska rozdzielcza jest ewidentnie wzięta z tego samego modelu. I są nawet takie same kratki, jak są głośniki w 208 na desce rozdzielczej. To zostały te same wzorce.
No i te słupki A są też tak samo.
Tak, są w identycznym miejscu. Samo auto jest bardziej zwyczajne. Mniej się wyróżnia, bo 208 troszeczkę krzyczy, gdziekolwiek nie przyjedzie swoim designem, a ten samochód łatwo się zlewa z innymi. Aczkolwiek nie jest brzydki, to jest ładne auto. Ja go miałem w takiej dosyć podstawowej wersji, aczkolwiek już z automatyczną skrzynią biegu.
Ale tam miał wszystko, on tam miał jeszcze podgrzewane siedzenia, z tego co pamiętam.
Tak, ale z zewnątrz wyglądał jak takie zwykłe auto.
Tak.
Srebrny. A w środku miał podgrzewane siedzenia, miał Apple CarPlay, ten najnowszy system PSA.
Cyfrowe zegary w pełni.
Cyfrowe zegary w pełni, tak, to było w pełni wypasiony model.
Chociaż ta cyfrowość w tym samochodzie jakoś jest taka ukryta, nie? Ona jest tak zwyczajna,
Także prawie na to nie zwracasz uwagi,
nie
ale moim zdaniem
tak.
To jest sztuka, to znaczy robić te wszystkie innowacje,
możemy to tak
wprowadzić,
nazwać, to prawda, no.
Tak, że one nie zwracają twojej uwagi i nie krzyczą do ciebie, moim zdaniem to jest taki samochód, to jest samochód dla ludzi bardzo spokojnych,
tak.
którzy nie chcą mieć fajerwerków, którzy chcą po prostu dojechać, którzy chcą polegać na swoim Oplu i to jest,
no mam nadzieję,
do takich
że
ludzi
mogli.
Jest skierowana Corsa moim zdaniem, ale jeżeli chcesz, to możesz zawsze kupić Corsę w wersji Elegance Business, która ma wtedy czarny dach, albo w GS-Line, albo w GS-Line Plus, albo w wersji...
Jezu, jeszcze jest jakaś?
Ultimate.
O kurcze.
I w wersji Ultimate...
A to co ona się
ma 17-calowe felgi.
Jest Transformersem?
Ma system Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i 10-calowym ekranem dotykowym.
Słuchaj, nic mi to nie mówi,
ma
ale
fajnie. Też podgrzewane fotele przednie.
Brzmi dobrze.
Jest dobrze.
I na pewno zapewnia wysoki komfort.
Nie, to jest akurat właśnie a propos tego, bo zwykła 208 ma trochę mało miejsca z tyłu, Corsa ma więcej.
No, pewnie tak.
Nie, to wiem, 208 jest znana trochę z tego, że z tyłu niewiele, mało kto usiądzie. A w Corsie to naprawili. Normalnie to jest z powrotem auto dla 4 osób. Podejrzewam dlatego, że fotele nie są elektryczne. Może dlatego, albo nie wiem, jakoś inaczej to rozplanowali. W każdym razie samochód dla 4 osób, a nie dla 2. Mhm. Nie ma, mimo tego, że są to zegary wirtualne, to nie są to zegary 3D, takie jak w 208.
Nie.
Bardzo fajnie się ten samochodzik prowadzi, muszę powiedzieć.
To prawda, fajnie się tym jeździ. Ten manual też jest bardzo...
To był manual, prawda? To mi się pomyliło już, przepraszam. Tak, bo mi się pomyliło
przyjemny,
z 2008.
Przyjemny.
To była wersja z manualem, tak.
Tak. Dobrze się tym jeździ. No i to był ten trzycylindrowy silnik, z tego co wiem.
To 1.2.
Czyli to samo, co występuje w 208. To jest bardzo fajne... Fajna jednostka. Lubię
to jest
ją.
Fajna jednostka. Ona też bardzo dobrze współpracuje z manualem.
Tak.
Ja nawet nie wiem, bo tam pewnie jest automat. Zaraz już sprawdzam jaki, bo niestety test już przeprowadziłem w kampusie i jakby zapomniałem. Tam jest 6-biegowy albo 8-biegowy. I z 8-biegowym bym go brał bez zastanowienia.
Czyli też ten sam, co w 208.
Mm-hmm. Nie ma. Jest albo 8-biegowy automatyczny, albo 6-biegowy manual, którym jeździliśmy. Mhm. I to jest bardzo fajne skrzynia. Lekkie sprzęgło, idealne auto do miasta. Nie zmęczy cię ten manual.
To prawda.
Także spoko. A jakbyś chciał, to możesz kupić 130-konną wersję z 8-biegowym automatycznym.
Czyli top.
Przełożnikiem biegów.
Dokładnie, tak samo jak w 208.
No bo to jest ten
to
sam,
jest to samo,
bardzo
tak.
Podobny samochód.
Tak.
Jeszcze jest jedno auto, które bazuje na 208 i jest to... Citroen C3.
C3? No. Tak? Okej, dobrze. No.
Który też jest bardzo fajny. Jeździłem też jeszcze Peugeotem 2008, ale wydaje mi się, że o tym już opowiadałem.
Chyba tak. Tak, mówiłeś o tym.
Także jeżeli nie opowiadałem, to napiszcie nam w komentarzach, Mikołaj, opowiedz nam o Peugeocie.
Mikołaj, ty lamerze, opowiedz o Peugeocie, bo nie opowiadałeś o nim.
Dokładnie. Ale jak było na premierze Mercedesa EQS? Jeżeli nie wiecie, Mercedes EQS to jest taka elektryczna odmiana klasy S.
Tak. Aczkolwiek w ogóle na niej nie bazuje. To jest zupełnie nowy samochód. I też w sumie wewnątrz ma trochę do niej nawiązań oczywiście, ale ma też nową zupełnie rzecz, która po raz pierwszy występuje w Mercedesie, czyli ekran MBUX Hyperscreen, który ma 141 cm szerokości, z tego co pamiętam, bo właściwie składa się z trzech ekranów. Zaczyna się od wirtualnych zegarów, przez ekran środkowy, multimediów, aż po ekran przed pasażerem, który jest włączany tylko wtedy, kiedy pasażer znajduje się na siedzeniu.
A będą pod to robione filmy, żebyś mógł sobie usiąść?
Nie mam pojęcia. nie wiem, co tam będzie. Mieliśmy wersję przedprodukcyjną, która miała VIN wyryty na szybie w kształcie XXXXX, więc niemożliwa do zarejestrowania. Podobno jeszcze składana tak w wielu miejscach ręcznie, więc poproszono nas, żebyśmy się też nie sugerowali, że tak może nie wyglądać ostatecznie ten samochód. Jest trochę takich ekologicznych materiałów. Z tego, co wiem, albo przynajmniej w tej wersji, nie było takich samych foteli jak w klasie S. Moim zdaniem były dużo mniej wygodne, aczkolwiek poczekajmy na finalną wersję, bo tego nie wiemy. Mieliśmy ten egzemplarz z Hyperscreenem, więc mogłem sobie go zobaczyć. Wiesz co, powiem ci szczerze, że jak tak wsiadłem do tego samochodu, to nie wiem, przykro mi trochę stwierdzić, ale nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia, jak myślałem, że zrobi i jakie zrobił na zdjęciach prasowych. Ogółem jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że rzeczywiście auta są spektakularne na zdjęciach, bo zdjęciami można dowolnie manipulować. Wiadomo, że są przerabiane i tak dalej, są w ładnych otoczeniach robione. A tutaj masz takie zetknięcie, co prawda to nie jest brzydkie auto, to nie jest źle wykończone auto, ale nie robi aż takiego wrażenia, jakie myślałem, że na mnie zrobi. Nie byłem przytłoczony tym, jak pięknie to wszystko się prezentuje. Ja tak miałem, wysiadłem i pomyślałem sobie, no fajnie, ale z drugiej strony spodziewałem się czegoś większego, ale cóż, no może i tak być. Auto z zewnątrz ma taką, wiesz, bardzo luksusową linię. To się mówi, jak jest bardzo szeroki rozstaw osi, bo tak tu jest, krótkie zwisy z przodu i z tyłu. On jest bardzo długi, trochę garbaty. Już niektórzy na to zwrócili uwagę, że on ma taką linię mocno garbatą. Z przodu bardzo schodzi nisko, a z tyłu ma takiego lekkiego kupra.
Okej.
Nie wygląda to źle, wygląda to atrakcyjnie. Oczywiście tylna skrętna oś również jest chyba w dwóch zakresach, ale powiedziano nam, żeby się też nie sugerować tym, co na przykład wybierzesz w konfiguratorze, bo można zdalnie odblokować szerszy zakres skrętnej tylnej osi.
Rozmawialiśmy o tym przez telefon i moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat. To znaczy coraz bardziej popularne jest udostępnianie pewnych opcji przez internet.
Tak.
Co więcej, ale wiesz, to też nie jest nowy temat, bo przecież jest... Kolega mi opowiadał, kupił Audi A5 i on z kolei ma fotele podgrzewane, ale jeżeli ktoś nie wybrał tej opcji, to jego fotele dalej mogą być podgrzewane i wystarczy to odblokować w systemie. Bo okazuje się, że Audi nie opłacało się zmieniać linii produkcyjnej i wszystkie fotele się leciały jako podgrzewane, tylko nie wszystkie miały wykupione opcje. I nie było po prostu guzika do tego, żeby je włączyć. I ludzie robią teraz mody w systemie, które pozwalają ci włączyć te podgrzewanie przez system.
Okej, okay, rozumiem. No to właśnie. Wiesz, ja teraz ostatnio w A35 swoim mam cały czas komunikat, że mogę zaktualizować cały system. I mam tam wszystkie rzeczy, które zostaną zaktualizowane. Przez jakiś czas coś tam ma nie działać i tak dalej. Trzeba wyłączyć silnik, stanąć na postoju i można kliknąć, żeby to zaktualizować.
I to zmniejsza ci moc do 150 koni.
Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tam są jakieś takie warunki określone, co tam się będzie działo przez jakiś czas. No i właśnie wszystko dzieje się przez internet, więc tak, no nie jest to może nic nowego, ale jak słyszymy o tym, że jakaś część samochodu może inaczej działać przez to, że ktoś tam z góry przez satelitę ci coś odblokuje, to już brzmi jak science fiction, a jednak jest już rzeczywistością.
To nie jest też takie dziwny świat, to znaczy na przykład ktoś ci ukradnie samochód i dzwonisz do producenta i on ci go zdalnie wyłącza.
Tak może być. No.
Takie opcje i tak już są, że oni tam wyłączają zapłon czy skrzynię biegów, ale teraz to będzie mógł robić sam producent i jakby on też zawsze będzie wiedział, gdzie ty jesteś.
Właśnie.
A trochę to jest dziwne.
Tesla oferuje też już przecież serwis zdalny, przez internet i właściwie jak twoja Tesla coś diagnozuje, to jak się umawiasz do serwisu, to Tesla już wysyła automatycznie przed twoją wizytą w serwisie, co będzie do zrobienia, jakie części trzeba będzie ewentualnie pościągać. No a jeżeli nie trzeba nic naprawiać w samej mechanice, to serwis jest w pełni zdalny.
Magia trochę.
No. Także EQS, no wiesz, ja jeszcze...
Mechanicy go nienawidzą, jeszcze, takie wielkie zdjęcie Ilona Muska.
Jeszcze tak, po pierwsze nie był to samochód produkcyjny, więc co ja będę mówił? Być może będzie się różnił. Wygląda z zewnątrz bardzo ładnie, ma tylną skrętną oś, ma naprawdę duży bagażnik, ale jeszcze nie znam cen z kolei. Będzie kilka wersji zaskakujących, już teraz nie pamiętam dokładnie ile, o jakich wartościach koni mechanicznych, ale będzie ich naprawdę dużo, więc widać,
ale
że Mercedes...
Ale będę sobie później odblokować.
Też być może. Będzie ich naprawdę sporo, jak na model elektryczny, bo tak EQC na przykład nie przyzwyczaiło nas do tego, bo jest chyba tylko jedna.
Jeden, tak.
A w EQS-ie, z tego co pamiętam, będą najmniej cztery, więc to jest sporo. Natomiast co? No, o zasięgu też można powiedzieć, bo według tego, co deklaruje producent, Mercedes to będzie 770 do 770 km na jednym ładowaniu, na pełnej baterii. Natomiast mamy takie sprawdzone info już z fabryki od kierowcy, który jeździł tym samochodem, testowego tak jakby kierowcy, inżyniera, który zrobił tym samochodem 785 km na takim jednym pełnym ładowaniu baterii. No i oprócz tego Mercedesa EQS będziecie mogli naładować ładowarką o mocy do 200 kW, także to jest naprawdę sporo.
Czyli szybko.
Bardzo. Okay. No ale nie ma u nas takiej ładowarki, więc zapomnij, ale no cóż, no w tę stronę idziemy, więc podejrzewam, że i infrastruktura też się zmieni. A jeżeli chodzi o samą prezentację, było naprawdę bardzo ładnie, bo anturaż był piękny.
Zjadłeś coś smacznego?
Zjadłem coś smacznego, oprócz tego no, to takie rzeczy też towarzyszą prezentacjom, ale chodzi mi o samo miejsce, to było w Izabelinie oznaczonym literą C. I tam na jednej posesji stoją dwa domy, które projektował jeden architekt, który również był obecny na takim panelu dyskusyjnym, przed prezentacją tego samochodu, razem z CEO Mercedes-Benz Polska. I powiem ci, że wyglądało to naprawdę bardzo ładnie. Te domy mają się tak wtapiać w naturę. One są takie zrównoważonego rozwoju trochę. Jeden z nich nawet ma, wiem, że ściółkę leśną na dachu w celu izolacji, ale nie tylko. No, taki
to
design.
Jak czołgi, nie jak czołgi, jak bunkry kiedyś, żeby... No.
Tak, być może. No to wiesz, jak to izoluje, prawda? W takim bunkrze jest bardzo zimno. Więc podejrzewam, że to dobrze też działa na komfort tych ludzi, którzy użytkują te domy. I na tej posesji nie ma płotu pomiędzy tymi dwoma domami. On jest oczywiście w dużej mierze, oba te domy są w dużej mierze z naturalnych materiałów. Tak, no są ładne, bardzo ładne, nowoczesne, ale i takie klasyczne w swoim wydźwięku. Takie naturalne właśnie. Nie ma tam płotu i podobno te dwie rodziny, które mieszkają w tych obu domach, się lubią właśnie. No, sam fakt, że zdecydowali się wybudować domy właściwie koło siebie, bo wygląda to tak, jakby był to jeden.
I co, i wynajmują część na prezentacje motoryzacyjne.
No tak się teraz zdarzyło, nie wiem jak często to robią, ale to już też nie był pierwszy raz, bo pamiętasz, że byliśmy na prezentacji AMG GT Four-Door Coupe.
No
kiedyś,
i to dawno było. No.
Również w jednym z domów, gdzieś tam na terenie okalającym Warszawę, z tego co pamiętam, albo i jeszcze nawet w samej Warszawie. W innym domu, ale
nie wiem,
też
tam było dziwnie.
W domu,
pakowali nas do busa, zasłonili oczy, skręcali 8 razy, jechaliśmy godzinę, a ostatecznie jak wyjąłem telefon, to byliśmy 15 minut od salonu.
I ty jak ten, jak Liam Neeson, liczyłeś na zegarku.
Owszem, tak było.
Ile do skrętu, ile kroków i tak dalej, żeby wiedzieć jak wrócić. Natomiast tamten dom jeszcze pamiętam, chyba grał gdzieś w jakimś filmie Patryka Wegi.
Tak,
on był też znany
tak.
z tego. No. Także już drugi raz miałem okazję gościć na czymś takim. To jest fajne. W sensie podoba mi się takie miejsce do zrobienia prezentacji. No i pasowało to. Wiesz, natura,
no tak,
samochód elektryczny.
Natura, samochód elektryczny, wyprodukowanie baterii, bardzo ekologiczny proces.
No już o tym to można dyskutować godzinami na pewno.
No tak.
A poza tym i tak nie wszystkiego się dowiemy.
My się na tym nie znamy tak naprawdę.
Nie wszystko wiemy.
I mam wrażenie, że niewiele osób się zna. Jeżeli macie jakiegoś eksperta albo jesteś takim ekspertem, proszę napisz do nas, bo szukaliśmy kogoś, kto się zna rzeczywiście na tych bateriach, żeby wyjaśnić problem. Nikt nie czuł się na tyle pewnie, żeby to zrobić. Także poszukujemy eksperta.
Poszukujemy eksperta od elektryfikacji, od utylizacji i tak dalej.
I który nie powie nam, że no, produkcja jest skomplikowana, tylko wytłumaczy, na czym polega skomplikowany proces jej produkcji.
Tak, i na czym polega ten problem, to zagadnienie samochodów elektrycznych.
I później utylizacji tego. No właśnie. A my się żegnamy chyba. Pamiętajcie o tym, że mamy swoje social media, które niedługo odżyją. Ta-da.
Tak.
I mamy tak.
Bo do naszego zespołu dołączyła kolejna osoba.
Dołączyła kolejna osoba. Możemy już powiedzieć.
Także zmiany, moi drodzy, zmiany.
I ona się zajmie socialami. Niewykluczone, że pokaże tam twarz, także wtedy wam się przedstawi. No, także mamy Instagrama, MS Tygodnie. Facebooka, motoryzacyjny skrót tygodnia. TikToka, MS Tygodnia. Jesteśmy na YouTubie jako motoryzacyjny skrót tygodnia. Jeżeli chcecie zobaczyć śmieszne zajawki, to na YouTubie też są. Nazywa się MST Migawki.
Tak. Wszystko to oczywiście montuje, nagrywa Karol Homka, czyli Charles Homka lub Karol Homka. To są dwa jego miejsca, w których możecie go znaleźć na Instagramie. To są dwa konta, które tutaj podajemy właśnie. A na pewno on zadba o to, żeby to gdzieś się tutaj wyświetlało wszystko, więc będziecie widzieć.
Kiwa głową właśnie.
Jeżeli oglądacie to oczywiście w formie wideo, a jeżeli nie, no to słyszycie teraz i musicie sobie zapamiętać albo wejść w opis,
którym te
tego
wszystkie
materiału,
dane
w którym
się tam znajdują.
To wszystko jest. A poza tym to Mikołaj, okiem kierowcy, może kiedyś twój blog również odżyje.
Może.
A to ja, Patryk Brzozowski z kanału Kameralnie. Zapraszam na YouTube'a oczywiście.
Także do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.
Cześć, pa.